Dzień dobry, tu program Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Już w czwartek Brytyjczycy zdecydują w głosowaniu, czy pozostać w Unii Europejskiej, czy dokonać mniej lub bardziej aksamitnego rozwodu z Unią. Natomiast nasz raport Instytutu Spraw Publicznych podsumował, co to może znaczyć między innymi dla brytyjskiej gospodarki. Ograniczenia w handlu zagranicznym Królestwa mogą spowodować spadek produktu krajowego brutto Wielkiej Brytanii nawet o 2,6 punktu procentowego. Natomiast spadek odczuwalny przez brytyjskie rodziny może być bardzo wysoki, spadek przychodów, a mianowicie średnia brytyjska rodzina może stracić rocznie nawet 6,5 tysiąca funtów na skutek perturbacji związanych ze zmianami politycznymi wynikającymi z Brexitu. Czy to coś znaczy dla naszej gospodarki? Będziemy o tym za chwilę rozmawiać w Ludziach i Pieniądzach, a naszymi gośćmi są Marzena Podolska-Bojar z Biura Eksperckiego Dialogu i Polityki Społecznej NSZZ Solidarność, Artur Jadeszko, prezes ATC Cargo i Mateusz Marmołowski z firmy Profesor Y. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak Państwo sądzicie, czy można w ogóle dzisiaj przewidywać, czy Anglicy, Brytyjczycy zostaną w Unii, czy z niej wyjdą?
No trudno powiedzieć. Myślę, że jeśli Brytyjczycy zawsze troszkę się izolowali, w sensie takim, że nie weszli do Unii Walutowej. I jest takie prawdopodobieństwo, moim zdaniem, że mogą się na to zdecydować, aczkolwiek mają jeszcze trochę czasu na zapoznanie się z tymi skutkami, które mogą wraz z wyjściem z Unii Europejskiej, że tak powiem, być przewidywane dla nich, więc być może jeszcze troszeczkę czasu na pewną refleksję.
Jakie mogą być te ostatnie decyzje? Bo to czasami dzień głosowania decyduje o wyniku. Tam jest w miarę równowaga, chociaż zwolennicy Unii Europejskiej wydaje się, że mają lekką przewagę, wynika z ostatnich sondaży.
Ja pozwolę sobie...
Artur Jadeszko.
Witam Państwa. Otóż ja w tej kwestii jestem optymistą. Wydaje mi się, że te związki pomiędzy Unią, krajami Unii Europejskiej, Wielką Brytanią są tak silne na dzień dzisiejszy i korzyści z faktu pozostawania w Unii dostrzegają też Brytyjczycy. Natomiast to, że do tego referendum doszło, powinno być pewnym sygnałem dla wszystkich państw członkowskich i takim papierkiem lakmusowym tego, że być może Unia niekoniecznie zmierza w tym kierunku, w którym powinna zmierzać.
Czyli to może być ostrzeżenie o charakterze troszeczkę politycznym. A proszę powiedzieć jedną rzecz. ATC Cargo to jest duża firma logistyczna. Czy Państwo obawiacie się, że na wypadek Brexitu, czy konsekwencje dla rynku przewozowego, logistycznego mogą być poważne? No wiadomo, Wielka Brytania jest ogromnym państwem żyjącym w dużej mierze z transportu czy handlu. Czy nie byłoby to specjalnie odczuwalne? Nie czuje Pan osobiście jako szef firmy dużego stresu z tym związanego?
Znaczy, akurat ten kierunek nie jest dla nas tak bardzo istotnym, natomiast z całą pewnością spowoduje to pewne perturbacje w tej mierze. Swoboda przepływu towarów jest wielkim osiągnięciem Unii Europejskiej i łatwość prowadzenia wymiany między krajami Unii Europejskiej z całą pewnością jest jednym z motorów wzrostu.
Mateusz Marmołowski,
ja jestem się obawia? Optymistycznie nastawiony co do referendum, chociaż od wielu miesięcy widzę, że Brytyjczycy są straszeni i z uwagi na jakby rynek pracy imigrantów napływających i z uwagi na nastroje religijne i jest jakby wiele takich czynników, które powodują, że Brytyjczycy zaczęli się skłaniać ku opcji wyjścia z Unii Europejskiej, ale chyba nie do końca sobie zdają sprawę z tego, z czym to się wiąże. Bo takie wyjście to jest wieloletni proces, to jest zmiana wszelkich umów, które dzisiaj, to co pan prezes powiedział, ta współpraca między krajami Unii Europejskiej jest bardzo dużym osiągnięciem i teraz to wszystko trzeba jakoś odkręcić, to wszystko jakoś trzeba odwrócić. Te wszystkie umowy się będą zmieniać, więc to byłoby trzęsienie ziemi generalnie i wydaje mi się, że byłby to początek końca Unii Europejskiej.
dlatego początek końca, że inni poszliby tym tropem, to byłaby tak, taka zachęta tak. dla innych separatystów?
Moim zdaniem tak. No, jeśli inne kraje i jakby ludzie w innych krajach zauważą, że jest to możliwe i jeszcze nie daj Boże będą nagłaśniane jakieś pozytywne przykłady tego, że to ma jakieś atuty.
Znaczący wpływ na gospodarkę na przykład, tak?
To się wszystko może lawinowo skończyć.
A z punktu widzenia pracowników, Polaków, którzy pracują na wyspach, tutaj się pytam pani Marzeny Bojar, czy Brexit może coś zmienić? Czy rzeczywiście Polacy tam pracujący mają się czego obawiać? Jak państwo to oceniacie?
Myślę, że obawy tutaj mogą być uzasadnione. Na pewno zmiany na rynku pracy nastąpią. Chociażby poprzez to, że różne, tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, są różne rodzaje umów, kontrakty, pewne otoczenie gospodarcze, które może nie w pewnym momencie się nagle zmieni, ale to będzie pewien proces i może to być pewne zagrożenie dla tego rynku pracy i dla jego pracowników.
Czyli te 800 tysięcy Polaków, którzy pracują w Wielkiej Brytanii, jednak mają się czego obawiać i chyba powinni głosować za pozostaniem, prawda?
No ja na ich miejscu zdecydowanie próbowałbym nawet na dwie ręce, dlatego że wydaje mi się, że przecież spora część z nich po prostu będzie podlegała pod, mówiąc wprost, ekstradycję, dlatego że jakby nie będą mieli możliwości legalnej pracy tam na miejscu. Tak
to
mi się
znaczy
wydaje.
Nowe zasady mogą być mniej korzystne od tych dotychczas obowiązujących, no, tak?
Głównie jakby osobom, którym zależy na wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, głównie o to chodzi, żeby ograniczyć prawo pracy imigrantom.
A proszę powiedzieć, czasami właśnie mówi się o tym, że ci Polacy, Rumuni, którzy napływają do Wielkiej Brytanii, no stanowią zagrożenie czy taką nieuczciwą konkurencję na tamtejszym rynku pracy, ale z drugiej strony chyba Wielka Brytania nie rosłaby gospodarczo tak szybko właśnie bez tych setek tysięcy ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej.
Z całą pewnością myślę, że kwestie zabierania pracy przez imigrantów na rynku brytyjskim to jest kwestia pewnego narzędzia politycznego i walki politycznej. Myślę, że ludzie, którzy są troszeczkę bardziej obeznani z ekonomią, wiedzą doskonale, że ci emigranci ratują gospodarkę brytyjską.
No i wyraźnie ją napędzają.
Wyraźnie ją napędzają, tak.
Za 3 minuty wracamy do dyskusji. W naszym studiu Mateusz Marmołowski, Marzena Podolska-Bojar i Artur Jadeszko.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Program Ludzie i Pieniądze. Wracamy w naszym studio. Mateusz Marmołowski, Artur Jadeszko i Marzena Podolska-Bojar. Mamy bardzo ciekawy raport o płacach w Polsce, jak GUS policzył i pokazał, jak się zmieniały nasze płace w ostatnich latach. No i jeżeli przyjrzymy się tym płacom na Pomorzu, to nagle się okazuje, że ponad 40% Pomorzan zarabia więcej niż wynosi średnia krajowa i to jest bardzo wysoki wskaźnik, dlatego że tak przeciętnie jest to w skali kraju jest to około 32-33%. Na Pomorzu aż 40% ma więcej niż te 4100 zł brutto. To taka nasza specyfika, przypadek, czy to się państwa zdaniem będzie pogłębiać, jak to wygląda. No i chyba mamy powody do tego, żeby się cieszyć, że zarabiamy więcej niż w innych regionach.
Ja mogę opowiedzieć, jak to wygląda z naszego punktu widzenia, czyli rynku IT, który jest, mówiąc wprost, troszkę patologiczny, jeśli chodzi o wynagrodzenia. W Trójmieście przez ostatnie 2 lata takie swoje centra, tak zwane outsourcingowe, otworzyły dziesiątki skandynawskich, niemieckich, wszelkich zagranicznych firm. Otwierają w tych nowych, pięknych biurowcach w Oliwie i w innych miejscach, otwierają kilkusetosobowe oddziały i zatrudniają po prostu studentów z naszych całkiem niezłych uczelni. I to napędza jakby falę wynagrodzeń, więc jeśli chodzi o rynek IT, to moim zdaniem przez ostatnie 2 lata te płace wzrosły 2, a czasem nawet 3-krotnie. To jest naprawdę olbrzymi wzrost wynagrodzenia i chyba należy się z tego cieszyć, chociaż my jako mały pracodawca zatrudniamy kilkanaście osób.
Trudno być konkurencyjnym.
No właśnie, mamy polski kapitał. Jakby ciężko nam jest konkurować z firmami, które płacą tak dobrze i wygrywamy jedynie jakby troszeczkę bardziej miękkimi rzeczami, takimi jak większy wpływ na tworzenie firmy, jakby uderzamy troszeczkę w inne nuty niż taka zagraniczna korporacja. Także dla nas może niekoniecznie, natomiast ogólnie dla rynku cieszę się, że wszyscy koledzy po fachu mają dobrze.
Z punktu widzenia związków widać, że pracownikom jest coraz lepiej?
No na pewno związek zawodowy cieszy się, Solidarność cieszy się z rozwoju tego rynku pracy. Cieszy się z tego, że jest wzrost zatrudnienia, zmniejszenie bezrobocia. Natomiast no, Solidarność cały czas dąży do tego, żeby te płace troszeczkę rosły szybciej, ponieważ to też jest większy wzrost gospodarczy. Nam przede wszystkim zależy głównie na dobrych miejscach pracy, na umowach o pracę, na stałości pracy, na tym, żeby pracownik w tej pracy był pewny, że tą pracę ma, dobrze się w niej czuł, dobrze zarabiał, mógł wykazać się swoimi kompetencjami i dobrze pracować. Miejmy nadzieję, że to będzie się przekładało na wzrost płacy, bo jest dużo pracowników jeszcze, którzy bardzo mało zarabiają i problemem jest to, że pracownicy mimo tego, że pracują, nadal są w jakiejś sferze ubóstwa. Także tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te płace rosły. Także
z tych danych wynika, że około 10% zatrudnionych na Pomorzu jest na poziomie płacy minimalnej. Tak? Teraz to jest 1850 zł. Co dziesiąty pracownik oficjalnie tyle zarabia? No trudno nam ocenić, czy to nie jest trochę tak, że to częściowo jest fikcja, no ale ze statystyk tak wynika. Ja mam pytanie. Mamy dynamiczny rozwój polskich portów, szczególnie tutaj w Trójmieście. Czy taka sama konkurencja o pracownika jak w branży IT jest też w logistyce i spedycji?
Nie wiem, czy taka sama. Ten problem branży IT jest dosyć powszechnie znany. Natomiast z całą pewnością Pomorskie, Trójmiasto szczególnie logistyką stoi, tak? Szczególnie tą logistyką morską. Ja nie znam szacunków, ile osób pracuje w tej branży. Nie znam takich statystyk, no ale u nas pracuje setka. Nie jest to mało. I chciałbym się może najpierw odnieść do sytuacji tej, że na Pomorzu no, zarabiamy powyżej średniej. Myślę, że jak się podróżuje po Polsce, szczególnie gdzieś tam rejony Polski Wschodniej, no to bardzo mocno widać, że te rozpiętości płacowe są i one są bardzo znaczące i bardzo długo będą, bo są regiony w Polsce, gdzie powiedzmy te 1500 zł na rękę, to raczej nie liczyłbym, że się znajdzie pracownika za tą kwotę. No, są regiony, gdzie nadal jest to kwota istotna w domowym budżecie.
Jeszcze przepraszam, tylko niestety z tych danych GUS-u wynika, że to one potwierdzają oczywiście to, co pan mówi, ale jeszcze widać jedną rzecz, że te różnice w wynagrodzeniach to się utrwala. To jest zjawisko, tak, które niestety jest w jakiś sposób zakonserwowane i tak jak są liderzy tych płac, to jest mazowieckie, pomorskie, śląskie i dolnośląskie, no to niestety bardziej na ścianie wschodniej jest dużo gorzej.
I właśnie też chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, że trzeba troszeczkę zapomnieć i zrewidować poglądy na temat, kto ma wpływ na wzrost płac. Bo to nie jest tak, że przedsiębiorcy mają bezpośredni wpływ na wzrost płac. To jest myślenie bardzo takie trochę
formalne, tak?
Tak, bo głównie dyktuje to pewne otoczenie rynkowe, tak? To, co się dzieje na rynku pracy, jaka jest konkurencja, jakie stawki w danych branżach, co się dzieje na rynkach zagranicznych, tak? Jeżeli coś produkujemy, to nie jesteśmy w próżni, mamy konkurencję zagraniczną i w tym obszarze się poruszamy i to jest wypadkowa. Najprostszą receptą na wzrost płacy byłoby zmniejszenie obciążeń podatkowych płacy. To,
o ile czyli się... chodzi o te koszty pozapłacowe, tak? Czyli wszystkie składki ZUS-owskie
około 40%. I o ile w tych dyskusjach często na temat obciążeń często się podaje kraje, kraje innych, inne kraje europejskie, gdzie się podaje, że są podobne albo nawet wyższe niż w Polsce. Tylko zapomina się o jednej rzeczy, że stopień zamożności tego społeczeństwa jest zupełnie inny. Więc jeżeli przeciętny, jeżeli Brytyjczyk zarabia kilka tysięcy funtów i zapłaci nawet 45 czy 50%, to ma zupełnie inny wymiar w jego, finalnie w jego portfelu, niż jak ktoś zarabia 2000 zł, tak, i ma z tego zapłacić około 40%. Procent zabierze mu z tego państwo, a jeszcze musimy pamiętać o podatkach pośrednich, które de facto płaci.
No w tych innych gospodarkach też jest inna produktywność. My bardzo często mówimy, że Polak pracuje ciężko i to jest prawda, bo dużo czasu spędzamy w pracy, ciężko pracujemy, natomiast wydajność pracy w Polsce jest dość niska i to nie chodzi o to, że Polacy źle pracują, tylko chodzi jakby o miarę tego, co zostało wytworzone.
Ja dokładnie o tym chciałem powiedzieć, bo chociażby znowu wrócę do naszego IT kochanego. To nie jest tak, że w IT jest w tej chwili tak dobrze, bo jest popyt. Oczywiście popyt jest, natomiast pracownicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że muszą dawać wartość firmie. Czyli muszą w taki sposób pracować i tak się kształcić, aby pracodawca miał z tego korzyść i koniec końców firma zarabiała więcej i on dzięki temu też może zarabiać więcej. Dzięki temu sytuacja na rynku jest taka, że jeżeli tracimy pracę u jednego pracodawcy, jesteśmy wykształceni, jesteśmy wyspecjalizowani, znajdujemy od razu pracę u następnego. Także bardzo ważne jest, żeby pracownicy zdali sobie sprawę z tego, że oni muszą stanowić wartość dla firmy, a nie jakby nie stosować takiej roszczeniowej postawy, którą jeszcze do dzisiaj wśród młodych ludzi obserwuję.
A ja zwracam się do naszych słuchaczy. Numer 603-060606. Czekamy na Państwa SMS-y, czy na Pomorzu rzeczywiście zarabia się lepiej niż w innych regionach naszego kraju. A do dyskusji wrócimy po przerwie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
W programie Ludzie i Pieniądze wracamy do dyskusji o naszych płacach. Przypomnę tylko w naszym studio Marzena Podolska-Bojar z Solidarności, Mateusz Marmułowski, profesor Łaj i Artur Jadeszko, ATC Cargo. Państwo piszecie do nas o swoich doświadczeniach z wynagrodzeniami. W firmie, gdzie pracuję, podwyżek nie było od 9 lat. Jedyny wzrost wynagrodzeń to parę groszy dla pracowników produkcji, aby dorównać do minimalnej płacy krajowej. To, o czym mówicie, to kosmos i gole statystyki nie mające nic wspólnego z życiem, napisał do nas pan Piotr. Pytaliśmy też, czy na Pomorzu jest lepiej niż w innych regionach. Odpowiedział nam wierny słuchacz, tak był podpisany SMS. Nie, Gdańsk to tylko marne zarobki w porównaniu z Wrocławiem, Poznaniem czy Warszawą, a w dodatku rynek pracy w Trójmieście jest wyjątkowo płytki. Świat i ludzie nie kończą się tylko na informatyce. Oczywiście wiemy, że nie kończą się tylko na informatyce, ale informatyka jest znów ważną częścią naszej gospodarki. Proszę Państwa, słyszeliście Państwo informacje, macie też pewnie własne spostrzeżenia i obserwacje. Trudno znaleźć ludzi do pracy wakacyjnej, czyli jest zupełnie odwrotnie niż jeszcze 5-6 lat temu. Z czego to wynika? Dużo tej pracy, czy może po prostu zarobki nie takie, jak oczekiwaliby młodzi ludzie?
Ja osobiście winię nasz program 500+. Uważam, że zresztą znam przykłady osób, które nie podejmują pracy w tym roku z uwagi na to, że mogliby się nie zakwalifikować na warunki tego programu, albo po prostu ten program dał im na tyle duże zasilenie, że nie chcą wykonywać często bardzo ciężkiej fizycznej pracy, bo w wielu przypadkach taka praca na hali produkcyjnej jest naprawdę fizyczną, ciężką pracą, więc...
No ale z drugiej strony to oczywiście być może jest jakaś grupa ludzi, którzy na przykład nie chcą tego limitu dochodowego przekroczyć w programie 500+, ale w przypadku studentów, uczniów, myślę, że 500+ ma mniejsze znaczenie i nie jest głównym powodem tego, że nie garną się do pracy, czyli co, może niskie zarobki, a może tej pracy jest więcej niż do tej pory, jak Państwo sądzicie?
Jeżeli mogę się odnieść...
Artur Jadeszko.
Być może są przypadki, gdzie program 500+ tak kursuje, ale myślę, że to szersze zjawisko. Po pierwsze przypomnę, że różne dane, różne liczby podają, ale jest sporo młodych ludzi, którzy dzisiaj pracują w Wielkiej Brytanii, Niemczech. I myślę, że po pierwsze młodzi ludzie również na pracę wakacyjną po pracę wakacyjną udają się w tamtych kierunkach.
A rzeczywiście wtedy płace są nieporównywalne.
Płace są nieporównywalne. No, praca wakacyjna zazwyczaj jest pracą bardzo ciężką, bo rozmawiamy o barach, restauracjach, hotelach, ośrodkach wczasowych. I w związku ze swoim, że tak powiem, okresowym, okazjonalnym charakterem, no nie jest z całą pewnością to najwyżej opłacane zajęcie.
Czyli młodzi ludzie boją się tej ciężkiej pracy?
Pewnie też, ale myślę też, że kolejną z przyczyn jest również to, że mamy troszeczkę z roku na rok tą klasę średnią, liczniejszą, bogatszą. Troszeczkę w innych standardach wychowuje się dzisiaj młodzież niż 20 czy 30 lat temu. I bardzo często ci młodzi ludzie po prostu gdzieś są w Hiszpanii, tak, na wycieczce, a niekoniecznie chcą pracować w wakacje.
Czyli 500 plus od rodziców, tak?
Nie, jeżeli, faktycznie, jeżeli mówimy o młodzieży, no to oczywiście ich ten program 500 plus zupełnie nie dotyczy. Natomiast młodzi ludzie już są coraz bardziej świadomi, nie boją się zagranicy, znają język angielski, jadą po prostu za granicę. Jak ja mam, mówiąc jakby za nich, ciężko pracować gdzieś tutaj w restauracji u nas na Półwyspie, który jest piękny, ale ja wolę spędzić czas w Hiszpanii na południu, bo zobaczę nowy kraj, poznam nowych ludzi. To mi się
wieczorem inne widoki.
Więc to nawet nie chodzi o pieniądze, bo dla nich to jest bardziej, dla młodych ludzi to jest fakt pracy takiej sezonowej zwykle, może nie zawsze, ale zwykle powoduje, to jest dla nich przygoda. Tak? Oni chcą jakby poznać nowych ludzi.
Łączą pracę z innymi, i z innymi doznaniami.
Znaczy tak, moim zdaniem program 500 plus tutaj nie ma nic wspólnego. Myślę, że tutaj bardziej chodzi o taki rynek pracy tutaj nasz lokalny. Pomoże się bardzo szybko, tak jak tutaj przed chwileczką rozmawialiśmy, spada bezrobocie, rozwijają się miejsca pracy i tak dalej. No po prostu tej siły roboczej może trochę brakuje. Kolejna sprawa to jest to, że jeszcze nie skończył się rok szkolny, jeszcze jeśli chodzi o licea, to jeszcze tydzień czasu. Myślę, że być może się
będzie
jeszcze właśnie młodzież zastanawia nad tym. Myślę, że młodzież pracy się nie boi. Mogą to być kwestie finansowe, tak? Bo to jednak to jest ciężka praca, dużo turystów przyjeżdża. Oni naprawdę pracują od rana do wieczora, także być może to jest kwestia po prostu zaproponowania jakiegoś wyższego uposażenia.
Z danych czy z zapowiedzi organizacji turystycznych wynika, że będzie rekordowe lato w tym roku w polskich miastach turystycznych. No, z przyczyn między innymi związanych z bezpieczeństwem podróży. Polacy czasem decydują się, że spędzą najbliższe wakacje, najbliższe tygodnie w Polsce, a nie za granicą. Ta turystyka może być takim motorem napędowym dla Pomorza? Czy już jest motorem napędowym?
Mamy od dwóch lat obserwuję naprawdę duży napływ zagranicznych gości. Jest
Mateusz
tak dużo hiszpańskojęzycznych, angielskojęzycznych, turystów ze Skandynawii, mnóstwo osób z zagranicy i to już nie tylko w Sopocie, ale także w Gdańsku, na ulicach, w restauracjach, po prostu słychać ten zagraniczny język i nie wiem, czy to jest zasługą Euro 2012, na pewno też, ale pewnie nie tylko, bo i opinia o nas jakby jest coraz lepsza. Ludzie przyjechali tutaj chociażby na to Euro, zobaczyli, że jest cywilizacja w tym kraju.
Normalny
Warto
kraj.
Tutaj przyjechać, tak? Ludzie są przyjaźni, znają język angielski. Także naprawdę i to aż cieszy, jak jakby chodzimy po tych ulicach i czasem nawet gdzieś tam komuś podpowiemy, gdzie zjeść, gdzie coś zobaczyć. Także turystycznie bardzo rośniemy i marka gdańska w ogóle w Europie jest bardzo, bardzo mocną marką. Ludzie przyjeżdżają i z uwagi na historię, i z uwagi na zabytki, i z uwagi na krajobrazy, na ludzi. Także ja jestem pozytywnie zbudowany.
Chciałbym tylko, zgadzam się tu z przedmówcą, ale chciałbym dodać, że Polska jest relatywnie nadal bardzo tanim krajem na tle innych krajów europejskich. I myślę, że to jest jeden z czynników, które będą nadal napędzały koniunkturę, jeżeli chodzi o turystykę.
Przyjrzyjmy się SMS-om od naszych czytelników, słuchaczy. Jeden może sprowokować trochę dyskusji. Pan Robert napisał: witam, pracuję w firmie budowlanej, zarabiam około 6 tysięcy złotych. Fakt, jeździmy po Polsce, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Inny głos, osoba podpisująca się Bida, napisała do nas tak: te wysokie płace w Pomorskim to mit, to ta nieszczęsna średnia. Proszę sprawdzić, ile naprawdę zarabiają wykształceni pracownicy w bibliotekach, muzeach i innych instytucjach kultury. Tam chyba rzeczywiście te płace są znacznie niższe. A jeżeli już mówimy o budżetówce, w sobotę mieliśmy takie wydarzenie dość istotne chyba dla naszej w ogóle przyszłości, które w mediach nie zaistniało bardzo mocno. Był protest lekarzy stażystów, lekarzy młodych, lekarzy rezydentów, którzy pracują w szpitalach. W sumie można powiedzieć niedużo, niecałe 4 tysiące osób protestowało przeciwko swoim wynagrodzeniom. O co chodzi? Młodzi lekarze mówią, że zarabiają 70% średniej krajowej, że nie są w stanie utrzymać się z tego, że nie są w stanie inwestować we własny rozwój, kupowanie książek, kursy, jakieś dodatkowe staże. Chcieliby zarabiać 200% średniej krajowej, czyli lekarz rezydent zarabiający ponad 8 tysięcy złotych brutto. Jak państwo sądzicie, to jest konieczność rynkowa, żeby zapłacić te 200% średniej krajowej, czy te oczekiwania młodych lekarzy są jednak troszeczkę zawyżone?
No, za granicą w wielu krajach lekarze jednak są zwykle grupą dobrze zarabiającą.
Albo i bardzo dobrze,
tak. Numer może nie jeden, ale tam w czołowej dziesiątce czy piątce z pewnością. Więc i sytuacja, którą mamy w tej chwili, jest taka, że lekarze muszą później dorabiać w różnych innych lokalizacjach, prywatnych, nieprywatnych, ale jakby pracują ponad normę. Nie pracują wcale 8 godzin dziennie, tylko naprawdę dużo więcej. I to z kolei skutkuje tym, że są zmęczeni, że nie mają, nawet jeżeli nie mają finansów na to dokształcanie, to nie mają czasu się dokształcać. A jak wiemy, w wielu branżach, także medycznej, to dokształcanie się na bieżąco jest bardzo, bardzo istotne. Więc ja popieram. Znaczy, możemy tutaj krytykować publiczną służbę i jej formy, natomiast koniec końców lekarz powinien być osobą dobrze wynagradzaną. Pielęgniarka także. Tak dorzucę na boku.
Właśnie to jest pytanie, czy powinniśmy załatwiać problemy służby zdrowia, czy płacy służby zdrowia osobno. Najpierw wywalczyli sobie ci lekarze nie na stażach. Już nie ma takiego narzekania na płace, ale mieliśmy bardzo ostry spór z pielęgniarkami, który nie do końca chyba został ugaszony. Teraz mamy lekarzy rezydentów. Czy w służbie zdrowia tam tli się jakiś zalążek protestu głębszego?
Na temat protestu nic nie wiem, natomiast to pierwszy człon tego pytania, odpowiedź jest twierdząca, że tak naprawdę w służbie zdrowia od lat nie było takiego systemowego, ale kompleksowego, kompleksowych prac związanych właśnie z systemem wynagradzania. Chociażby właśnie też te dodatki dla pielęgniarek, które też to był pewien jeden z czynników, tak? Jeden z etapów, jeden z elementów wynagradzania w służbie zdrowia. I myślę, że już w Radzie Dialogu Społecznego toczą się rozmowy na ten temat, żeby wynagrodzenia w służbie zdrowia były po prostu w sposób kompleksowy
uregulowane
całościowo, tak.
Jeżeli mogę, to ja troszeczkę patrzę na to zagadnienie szerzej. Otóż młodzi lekarze na stażach nie są jedyną grupą zawodową żyjących czy zatrudnionych przez Skarb Państwa, przez budżet, tak? Żyjących z budżetu. W sferze budżetowej pracuje znacznie więcej grup zawodowych. I troszeczkę takie podejście, że będziemy zajmować się tylko jedną grupą, we mnie wywołuje pewien sprzeciw, tak? Bo wspomniał pan redaktor o pielęgniarkach, ale możemy również rozmawiać o nauczycielach, o pracownikach muzeów, o których tu mówiliśmy i tak dalej. I teraz mamy z jednej strony sytuację, gdzie cały czas płyną komunikaty, że w budżecie nie ma pieniędzy, żeby pielęgniarki zarabiały więcej, a z drugiej strony ja w tej chwili nie jestem w stanie sobie przypomnieć statystyk, ale w ciągu kilku lat ta sfera budżetowa rozrosła się do monstrualnych rozmiarów. Tak? I teraz ja uważam, że my mamy pieniądze i dla lekarzy, i dla pielęgniarek, tylko problem jest z zarządzaniem tymi pieniędzmi w różnych obszarach. Jeżeli ta sfera się będzie rozrastała w nieskończoność, to ich nigdy nie starczy. I albo do tego zagadnienia w końcu rządzący podejdą bardzo uważnie i kompleksowo, tak, i będą zastanawiać się, gdzie są niestety przyrosty zatrudnienia, bo myślę, że każdy z nas prywatnie miał takie doświadczenia, że pojawiał się w różnych miejscach.
I łatwo wskazać ten przyrost zatrudnienia.
Tak, i łatwo i wskazałby palcem, gdzie są przyrosty zatrudnienia. A z drugiej strony mamy grupy zawodowe, które zagrożone tym, że będą odpływać z Polski, bo przecież w podtekście gdzieś tkwi to zagrożenie, że ci wyedukowani dzięki naszym środkom, naszym podatkom lekarze wyjadą za granicę. I to jest rzeczywiście problem i to jest nieszczęście. Tak? Więc dla mnie to jest problem znacznie szerszej debaty dotyczącej całej sfery budżetowej, a nie tylko jednej grupy zawodowej. I dopóki będziemy właśnie rozmawiać czasami o pielęgniarkach, czasami o lekarzach, a później o nauczycielach, to nigdy tego problemu nie rozwiążemy.
Czyli trzeba tak naprawdę wybrać pewne strategiczne kwestie związane też no, z naszym rozwojem społecznym czy gospodarczym i przede wszystkim skupić się na tym?
Dokładnie tak. A powiem jeszcze jedną rzecz, że rozrost sfery budżetowej w czasach, kolega jest z branży IT, współczesnych i rozwoju technologii, nie daje się niczym wytłumaczyć po prostu.
No ale to nie zawsze u nas przez ostatnie lata szło z tym wdrażaniem IT do administracji publicznej tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wracamy do SMS-ów od Państwa, które przychodzą na numer 603-06-0606. Proszę zobaczyć, ile zarabiają emeryci pracujący w ochronie na parkingach. Zbierają po 500 zł, młody za tyle nie będzie pracował. Ktoś inny napisał, ja po 35 latach pracy mam 1800 zł, młodzież za 500 zł nie będzie pracowała. No pytanie, czy rzeczywiście to jest praca za 500 zł, natomiast z obu SMS-ów wynika, że problemem są niskie wynagrodzenia. Zmieniamy temat, przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w trójmiejskim handlu. Jesienią otwarcie galerii Metropolia w centrum Wrzeszcza. I to jest taka galeria, przy której bardzo często się mówi nie w kontekście samej inwestycji, tylko wszyscy się zastanawiają tak blisko innej wielkiej galerii, czy to nie będzie kanibalizacji, czy to się opłaca. A to jest tak naprawdę takie pytanie, czy ten wielki handel tak skupiony w takich ogromnych galeriach sobie faktycznie poradzi. Czy tego już nie jest za dużo, czy jest jeszcze miejsce na kilka takich galerii, jak Państwo uważacie?
Tak wielka galeria obok drugiej wielkiej galerii, która ma się dwukrotnie rozrosnąć za chwilę.
Tak.
Więc ja jestem w szoku i widzę po zagranicy, chociażby po Hiszpanii, w której byłem, zdaje się chyba 8 miesięcy temu, widziałem opuszczone centra handlowe i to wcale nie gdzieś na obrzeżach dużych miast, tylko w miarę blisko centrum. Galerie, które widać, że przez pewien okres próbowały przeobrazić się w biurowce, czyli w tych przeszklonych kantorach były firmy. I dzisiaj obraz jest straszny, bo niektóre piętra są opuszczone, a jeszcze w niektórych piętrach, na niektórych piętrach te firmy się mieszczą. Czyli próbuje się te galerie, które po prostu nie mają racji bytu, przeobrazić w jakieś inne obiekty. I moim zdaniem to jest chwilowa fala i oczywiście troszeczkę ratują nas Rosjanie, którzy tutaj w dużej ilości napływają i
chociaż
wykonują...
Chociaż już nie tak bardzo jak 2 lata temu.
Zakupy, no właśnie. No i teraz mamy Rivierę, mamy mnóstwo tych galerii i... Na razie widać, że to rośnie i na razie faktycznie ludzie tam są, sklepy się nie wycofują, chociaż słyszałem już o przypadkach, gdzie sklepy myślały o wycofaniu się, natomiast z tego co wiem, to model biznesowy takiej galerii jest taki, że grożą im duże kary za to, że się wycofają.
Więc... Tam są długoterminowe umowy
z reguły. No z uwagi na to, żeby właśnie galeria nie pustoszała, bo jeżeli dwóch się wykruszy, to podobnie jak z Brexitem, jak dwóch się wykruszy, to reszta też będzie o tym myśleć, więc...
A czy to nie będzie tak, że być może jeżeli będzie takie duże skupienie handlu we Wrzeszczu, tak, to oczywiście mieszkańcy mogą być trochę niezadowoleni, możemy mieć kłopoty komunikacyjne, ale Wrzeszcz, ta dzielnica gdańska wyrośnie na taką stolicę handlową, czy jakby główne miejsce i tak naprawdę dwie niby konkurencyjne galerie tak naprawdę razem będą w stanie przyciągnąć więcej i więcej klientów.
Moje opinie to jest zagadnienie tej szklanki z wodą, gdzie tej wody jest połowę, tak? I gdybyśmy mieli koniunkturę na rynku, gdyby ci Rosjanie rzeczywiście mogli przyjeżdżać do nas...
Był mocniejszy rubel, tak?
Tak, był mocniejszy rubel, bo myślę, że to będzie miało znaczący wpływ na to, jaka będzie sytuacja galerii handlowych w Trójmieście. Dwa lata temu, co prawda, ja mieszkam w Gdyni, więc rzadko odwiedzam gdańskie galerie, ale czasami gdzieś tam robiąc zakupy w Klifie, miałem wrażenie, że jestem w Rosji, a nie w Polsce. Tak. Rosjan dzisiaj nie widać praktycznie. Oni jeszcze są, ale z moich rozmów z kolei z przyjaciółmi z Rosji, no, są mocno poturbowani. Taka jest prawda, bo różnice kursowe i spowodowały to, że tam mnóstwo ludzi straciło mnóstwo pieniędzy. Niekoniecznie stać ich już na
zakupy,
przyjeżdżanie, na zakupy i powinniśmy się martwić z tego powodu. Myślę, że pewnie można szukać wielu argumentów, dlaczego takie galerie nie powinny powstawać obok siebie, tak, że koncentracja ich jest bardzo duża. Jak dla mnie to kluczowym zagadnieniem jest to, jak są kwestie komunikacyjne rozwiązane, bo dopóki ja przez tą galerię nie stoję w korku pół godziny, to akceptuję ten fakt, niech one sobie tam powstają.
Ryzyko inwestora,
tak,
po prostu.
Tak, są miejsca na świecie, gdzie, tak jak kolega tu mówił, gdzie no, rzeczywiście mają problem z tymi galeriami. Myślę, że w Polsce też jest problem, że okres złotego okresu galerii handlowych, tak, wysokich czynszów i tak dalej, dawno się skończył. Pewnie te decyzje inwestycyjne podejmuje się wiele lat wcześniej i nie zawsze da się wstrzelić po prostu
w odpowiedni nurt koniunktury.
Ja życzę wszystkiego najlepszego inwestorowi. Tak? Mam nadzieję, że zmieni się sytuacja w Rosji, że wrócą Rosjanie i mówię, o ile to nie wywołuje zakłóceń komunikacyjnych, to czemu nie?
To niech handel kwitnie.
A na samym biznesie kompletnie się nie znam i kompletnie nie mam wiedzy, jak to działa.
Państwo zasypujecie nas SMS-ami związanymi z wynagrodzeniami, ale też z lekarzami. Jeden przyszedł taki troszeczkę dla lekarzy może niezbyt sympatyczny. Ach, ci lekarze, łączę się z nimi w bólu, bo to tak uciskana społecznie grupa finansowa. Przecież tylko oni pracują w nadgodzinach i tylko oni mogą zarabiać więcej za granicą. Nie to, co robotnik budowlany, pani na kasie i posiadający jednoosobową działalność gospodarczą. Piszecie też państwo o tym, ile zarabiacie. Były listonosz napisał, że po 21 latach pracy zarabiał 1900 zł na rękę. Ale są też głosy pozytywne odnoszące się tutaj do wypowiedzi w studio. Słusznie, przerost zatrudnienia w urzędach, tak się kupuje elektorat. Czyli państwo tu reagujecie, czekamy na kolejne SMS-y na numer 603-06-06-06. A ja do pani Marzeny Bojar mam pytanie, czy te miejsca pracy w handlu, one są trwałe, czy nie bardzo?
Właśnie miałam powiedzieć, że mam nadzieję, że w tych centrach handlowych będą powstawać trwałe miejsca pracy. Różnie to bywa z tymi miejscami pracy w handlu. To zależy pewnie od regionu, zależy od miejsca, natomiast no, mamy nadzieję, że te miejsca pracy w handlu będą miejscami trwałymi, że te umowy o pracę będą umowami na stałe, że warunki pracy dla tych pracowników będą dobre, także takie mamy.
Praca w handlu należy do dość ciężkich i niestety pracy. Jak popatrzymy na dane branżowe, to jest bodaj najsłabiej opłacana branża.
Jedna z
mniej
opłacanych branży, tak, to prawda. Patrząc na te wynagrodzenia, no to mało. A praca jest ciężka i praca jest długotrwała, bo pracownicy handlu pracują kilkanaście godzin.
Ja bym chętnie spojrzał na jakiś raport, ile jest umów o pracę w takich galeriach bałtyckich, nie bałtyckich, przepraszam, w galeriach takich handlowych.
W różnych galeriach.
Oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o metropolię, dopowiem jeszcze tylko to, no to jest część większej infrastruktury, więc ta galeria może się dzięki temu obronić, bo z tego co wiem, to tam i w piwnicach, i w całym regionie, w całym obszarze ma być troszkę więcej ciekawych, połączonych ze sobą rzeczy.
No to będziemy się przyglądali, na pewno większy wybór dla konsumenta to jest dobra sytuacja. I na zakończenie bardzo krótko, nie ukrywam, że tutaj patrzę w stronę pana prezesa Jadeszko. W porcie Gdańsku oddano na przetarg w tej wewnętrznej części portu gdańskiego ostatni wolny kawałek nabrzeża w okolicy pomnika Westerplatte. To takie bardzo symboliczne, tam nic wielkiego nie powstanie, ale czy rzeczywiście w tych portach w Trójmieście jest tak dobrze już?
Ja nie pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że jest tak dobrze. Myślę, że to, o czym pan redaktor mówi, to jest kwestia pewnego procesu, tak? No, prywatyzacja infrastruktury nie trwa od roku i to jest to, że zostało ostatnie nabrzeże, no to jest wypadkowa wieloletniego procesu.
Ale
tak?
Znajdują się chętni do inwestowania.
Oczywiście, że znajdują się, bo branża jest perspektywiczna. Z wyjątkiem pewnych okresów, tak? 2009 rok, kiedy branża shippingowa, portowa nurkowała. Niestety w ubiegłym roku również branża sięgała dna, dzisiaj mamy do czynienia...
Z powodu kryzysu rosyjskiego między innymi.
Jest wiele analiz wskazują na różne zagadnienia, bo i kryzys rosyjski, i jeżeli chodzi o Polskę, to kurs dolara, ale również przypomnę, że w portach azjatyckich mieliśmy sytuację bez precedensu, bo rynek tam stopniał o około 10%, więc to bardzo dużo. Więc myślę, że to jest złożone zagadnienie. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że znajdzie się tutaj inwestor, tak, patrzący perspektywicznie i posiadający jakieś swoje plany co do wykorzystania tego nabrzeża.
Będziemy się temu przyglądać. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Marzena Podolska-Bojar z Solidarności, Mateusz Marmołowski i Artur Jadeszko. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do widzenia.